Dobry wieczór, serdecznie witam pana, panie Krzysztofie, na naszej lubelskiej antenie. Po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy w ogóle, ale mam nadzieję, że nie ostatni, że będziemy jeszcze mieli okazję rozmawiać ze sobą i że słuchacze będą mogli mieć tę przyjemność wysłuchania pana świadectwa, refleksji, opowieści. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Takiej opowieści również prawdziwej, takiej prawdziwej, takiej z życia wziętej.
No to jest moje życie, więc jak najbardziej.
Dziś zgodnie z projektem, zgodnie z propozycją wspólnoty Al-Anon, rozpoczynacie swoją wędrówkę na naszej antenie, przyglądając się tradycjom. Bo cały poprzedni rok to była wędrówka zgodnie z 12 stopniami czy 12 krokami. Pojawiały się właśnie świadectwa, opowieści państwa, które być może wielu zmobilizowały do tego, by skorzystać z telefonu dyżurnego, który w tej chwili, przypomnę, jest aktywny. Przy tym telefonie dyżuruje ktoś ze wspólnoty Al-Anon, ktoś, kto ma otwarte uszy, otwarte serce i dobrą wolę, żeby wskazać czy podpowiedzieć możliwość kontaktu czy pomocy. Ale wracamy do pana, bo pan jest naszym gościem i teraz czas dla pana na naszej antenie.
Bardzo dziękuję. Tak jak pani wspomniała, nazywam się Krzysztof. Ja jestem z Wielunia w województwie łódzkim. Mam 33 lata. Ze wspólnotą Al-Anon mam do czynienia od 2 lat. Tak naprawdę na wspólnotę Al-Anon trafiłem, można powiedzieć, że przez przypadek, chociaż w przypadki nie wierzę. Ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, osobą, która nadużywała alkoholu, no i domu był mój tato. Nigdy, powiem szczerze, że nie miałem pojęcia, w jaki sposób choroba alkoholowa mojego taty wpłynęła na mnie. Ja uważałem, że ze mną jest wszystko w porządku. I skończyłem studia i miałem bardzo dobrą pracę. Gdzieś w takim otoczeniu zawodowo-edukacyjnym bardzo dobrze potrafiłem się spełnić. Natomiast zawsze czegoś mi brakowało w takim życiu osobistym, w takim poczuciu własnej wartości i w sposobie patrzenia na siebie. W 2017 roku, jak przy kawie ze znajomym, dostałem pytanie od niego, czy jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Ja oczywiście potwierdziłem, że tak, mój tata nadużywa alkoholu, ale co ma w ogóle ze mną wspólnego tak naprawdę, no bo to jest jego problem, który mnie przecież nie dotyczy.
Zdziwiony pan był tym pytaniem, zaskoczony.
Tak, bardzo byłem zdziwiony tym pytaniem. Powiem szczerze, że to było dla mnie zaskakujące pytanie, bo ja już wtedy w domu rodziny nie mieszkałem od kilku miesięcy. W związku z tym myślałem, że jeżeli już nie mieszkam przy rodzicach, to ten problem nie dotyczy w żaden sposób już mnie. Mam wolną głowę i ta przeszłość jest za mną. Ale powiem szczerze, że po tym spotkaniu sięgnąłem po informacje w internecie i zacząłem szukać informacji o dorosłych dzieciach alkoholików, o co w ogóle chodzi. I to był taki bardzo przełomowy wieczór dla mnie, ponieważ zrozumiałem, że taka niepewność siebie, strach, lęk, taki ból wewnętrzny, brak spokoju wewnętrznego, który towarzyszy mi odkąd pamiętam, może mieć swoje podłoże właśnie w syndromie dorosłego dziecka alkoholika. Ja jestem jednym z piątki dzieci moich rodziców. Mm-hmm. Jestem przedostatni tak naprawdę. Mam czwórkę starszego rodzeństwa, młodszego brata. Wszyscy oprócz mnie tak naprawdę poukładali sobie w jakiś sposób życie swoje rodzinne. Ja faktycznie zawsze miałem taki problem z okazywaniem zaufania, z okazywaniem miłości. Bo gdzieś takiej miłości po prostu w moim domu rodzinnym nigdy nie było i z czymś takim wszedłem w to dorosłe życie. Zawsze myślałem, że ze mną jest wszystko w porządku, no bo skoro potrafię sobie gdzieś to życie poukładać, jestem osobą, która daje sobie radę w sprawach zawodowych, no to myślałem, że jest wszystko okej. I pamiętam, że ten wieczór był dla mnie bardzo przełomowy. Wtedy zacząłem szukać jakiejkolwiek informacji, co mógłbym z tym zrobić, bo poczułem tak, jakby ktoś zdjął jakiś ogromny kamień z mojej piersi.
Tego wieczoru pan postawił właściwie taką wstępną diagnozę sobie samemu, prawda?
Tak, dokładnie tak. To było po raz pierwszy, kiedy zrozumiałem, że to ja mam problem. Że to ja sobie z czymś nie radzę, że to może być utkwione w mojej przeszłości, w moim dzieciństwie. Czymś, z czym się nigdy nie rozliczyłem, nie zmierzyłem, przed czym całe życie uciekałem. Postanowiłem pójść do specjalisty, do psychologa. Dostałem skierowanie, pamiętam, że zapisałem się do psychologa na rozmowę, ale nigdy na tą rozmowę nie poszedłem. Gdzieś jakoś, być może bałem się tego, uciekałem przed zmierzeniem się z tą przeszłością, ale jak się okazuje, prędzej czy później to, co jest napisane, stanie na naszej drodze i tak faktycznie było. W grudniu 2018 roku po raz pierwszy usłyszałem o wspólnocie Al-Anon od innego młodego człowieka, który powiedział mi, że od 10 lat chodzi na Al-Anon, wcześniej chodził do wspólnoty Al-Atin, dla dzieci, dla dzieci z rodzin alkoholowych i że chodzi systematycznie te wtorki. To mnie zaskoczyło, bo jego tata jest trzeźwiejącym od x czasu alkoholikiem, w związku z tym on w ten sposób sobie pomaga i w ten sposób pracuje nad sobą. Strasznie mi to zaciekawiło. Ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy tak otwarcie powiedziałem o tym, że taki problem również był w moim domu. W moim domu temat alkoholizmu był tematem zawsze tabu.
Jak niemal wszędzie i zawsze.
Tak, oczywiście. Nie? To ogromny dla mnie wstyd, takie poczucie nawet winy, jakiegoś lęku przed osądem. W związku z tym nigdy o tym nikomu nie mówiłem. Wtedy po raz pierwszy odważyłem się powiedzieć o tym drugiej osobie i pójść na meeting. Ja poszedłem na meeting tak naprawdę bez żadnych oczekiwań.
Z ciekawości trochę?
Samej czystej ciekawości, dokładnie, oczywiście. Samej czystej ciekawości. Chciałem zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ten człowiek tam chodzi i co mu to daje. No i faktycznie tak było, że w styczniu 2018 roku, tak, chyba tak, bo już mam 2 lata, w takim razie 19 roku, 2 lata już mam doświadczeń z Al-Anon. Poszedłem na swój pierwszy meeting, podczas którego zostałem bardzo ciepło przyjęty. Tak naprawdę zaskoczyłem się i taką ciepłą atmosferą i tym, że mogę słuchać tego, co mają inni do powiedzenia. Ja jeszcze wtedy miałem taką otwartość w tym, żeby mówić o sobie. Gdzieś może przez taki swój narzucony system edukacji, takiego samorozwoju, który wiązał się z moim rozwojem zawodowym. Miałem taką otwartość, żeby jednak mimo wszystko o sobie mówić. I wtedy podczas tego meetingu czułem się bardzo komfortowo. Nikt mnie nie osądził, nikt mnie w żaden sposób nie odrzucił. Wiedziałem, że to są osoby, które mają podobne problemy, tak jak ja. I pamiętam, jak na końcu tego meetingu poproszono mnie to, żeby po prostu przyszedł jeszcze raz, drugi, trzeci, zobaczył, czy to jest miejsce dla mnie. Ja nie sądziłem, że to będzie miejsce dla mnie, bo ja zawsze miałem wtorki wszystkie zajęte, bo meetingi w mojej grupie są zawsze we wtorki o godzinie 18 i miałem wszystkie wtorki zajęte, ale postanowiłem próbować i wygospodarować ten czas i faktycznie zacząłem uczęszczać. Na początku było to o tyle dla mnie takie uwalniające, że zacząłem po prostu mówić o tym swoim dzieciństwie, o tym, jak ja to odczuwałem, dlaczego mnie coś bolało, ale też i zaczęły się otwierać moje uszy i moje serce na słowa, które kierowały do mnie, jak i do innych osób, osoby biorące udział w spotkaniu. I na początku byłem bardzo otwarty i komunikatywny. Pamiętam, że w 2019 roku w marcu zmarła moja mama po długiej chorobie. I to był taki moment dla mnie zrozumienia, że tak źle się czuję ze sobą, tak źle mi jest z tymi doświadczeniami z przeszłości, z tym wszystkim, co się nawarstwiło przez te wszystkie lata, że jeżeli nie zrobię nic, to po prostu oszaleję. I faktycznie wtedy zacząłem dużo więcej słuchać, zacząłem dużo więcej czuwać się tak naprawdę w to, co inni mają do przekazania. Zaskakiwały mnie słowa, które padały z ust osób, które żyją z funkcjonującym alkoholikiem, które mówiły o tym, że odczuwają pogodę ducha, jakiś spokój wewnętrzny, że potrafią o siebie zadbać. Dla mnie to były pojęcia totalnie abstrakcyjne, bo ja już mimo tego, że nie mieszkałem z alkoholikiem, do tego spokoju w ogóle nie miałem. Kiedyś sądziłem, że jak już nie będę mieszkał w domu rodzinnym, to sprawy się same porozwiązują. A to nieprawda, po prostu ja nie mieszkałem w domu rodzinnym, a te sprawy za mną poszły dalej w moje życie, więc wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić.
I to wszystko było w panu. To wszystko jeszcze tkwiło w panu.
Tak, absolutnie tak. To było coś tak nieodkrytego i zamazanego przeze mnie. Mam wrażenie, że ja sam po prostu nie chcąc wchodzić w to, co strasznie mi zawsze bolało i co mnie dotykało w przeszłości, wymazywałem to
wyparcie,
ze swojej podświadomości.
Tak zwane wyparcie.
Tak. Dokładnie tak. I postanowiłem coś z tym zrobić. Poprosiłem innego człowieka o pomoc, o to, żeby był moim sponsorem. Chociaż ja na początku w ogóle nie rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi.
No niemal jak każdy. Jak państwo opowiadają o swoich doświadczeniach, to mają taką pierwszą myśl, dlaczego i po co. A potem okazuje się, że...
A potem okazuje się, że tu chodzi w tym wszystkim o mnie. Ja pamiętam, jak zacząłem pracować nad sobą z drugim człowiekiem, który tą pracę już wcześniej wykonał. I dla mnie ogromnym odkryciem było to, że ten cały program jest po to, żebym ja poznał bardziej siebie, poukładał siebie na nowo, rozliczył się ze swoją przeszłością i nauczył się żyć tu i teraz. To było dla mnie niesamowite odkrycie i taki cudowny proces, podczas którego mogłem w ciągu jakiegoś czasu przeprowadzić tak naprawdę taki obrachunek moralny i zacząć rozliczać się ze swoją przeszłością, mówić o tym, co było dla mnie zawsze trudne, bolesne, pracować nad tym, ale też przyglądać się temu. To był proces dla mnie bardzo ważny, tak naprawdę. Ja dzięki niemu odkryłem siebie na nowo. Ja nie zapomnę po prostu takich pewnych momentów w trakcie pracy na programie 12 stopni ze sponsorem, jak dotarło do mnie, że czuję się dobrze ze sobą. Ja miałem zawsze taki ogromny taki ból wewnętrzny, który na zewnątrz nie był widoczny. Jak z zewnątrz ktoś mnie widział, to nie wiedział, że coś się dzieje tak naprawdę, bo nie miałem takiej odwagi o tym, do tego, żeby mówić o sobie tak bardzo szczegółowo. Natomiast taka praca właśnie wykonana nad sobą była mi po prostu niesamowita. Oczywiście to wiązało się z uczestniczeniem w meetingach, z pracą na literaturze, z kontaktem z innymi członkami wspólnoty, ale to jest coś, co jest dla mnie nieocenione. To jest narzędzie, dzięki któremu ja mogłem powiedzieć śmiało, z takim czystym sumieniem, że pozwoliło mi uratować siebie. Dzięki niemu odzyskałem ten spokój wewnętrzny, dzięki niemu rozliczyłem się z przeszłością, dzięki niemu było mi dane tak naprawdę po raz pierwszy przeprowadzić taką szczerą rozmowę z moim tatą. Ja pamiętam, od 7 roku życia z moim tatą nie rozmawiamy. Funkcjonowaliśmy pod jednym dachem, natomiast nigdy nie ze sobą, czy dla siebie, ale obok siebie. Potrafiliśmy tylko wymieniać ewentualne informacje. Natomiast nigdy nie było między nami takich rozmów miłości, w ogóle jakiegokolwiek wsparcia. I dzięki programowi 12 stopni udało mi się przeprowadzić rozmowę z moim tatą i zrobić mu zadośćuczynienie za te wszystkie lata. I to jest niesamowity dar, bo po 3 miesiącach, bo w zeszłym roku, w maju, taką rozmowę pamiętam, że przeprowadziłem z człowiekiem, który, jak zawsze sądziłem, jest największym złem w moim życiu. Mm-hmm. Pracując nad sobą, pracując nad przeszłością, nad chorobą alkoholową, rozumiejąc ją coraz bardziej, bo to dla mnie to było bardzo ważne. Zacząłem bardziej rozumieć, czym ta choroba w ogóle jest, co ona mi zrobiła. Przeprowadziłem taką rozmowę i to jest o tyle dla mnie cenne, że 3-4 miesiące później mój tata zmarł nagle. I dzięki temu łatwiej mi było gdzieś zmierzyć się z nową rzeczywistością. Łatwiej mi było wybaczyć samemu sobie. Myślę, że ja po prostu nigdy nie wybaczyłbym sobie, jeżeli bym tej rozmowy nie przeprowadził z nim. Również ta praca nad sobą poprawiła moje relacje z otoczeniem, ale przede wszystkim poprawiła relacje na 3 płaszczyznach. Z moją siłą wyższą, ze mną samym i z innymi ludźmi. To było dla mnie bardzo ważne. Kończąc program 12 stopni, podjąłem decyzję o tym, że też chcę to dobro nieść dalej. W związku z tym podjąłem decyzję, że chcę też innym ludziom pomagać w podobny sposób, jaki ja uzyskałem tą pomoc. Dlatego zdecydowałem się później na sponsorowanie.
Jest pan dzisiaj z nami, a czas COVID-u paradoksalnie, bo to jest czas trudny, zwykle spotykacie się państwo osobiście, jesteście w określonym zestawie grupy ludzi. Ten czas, kiedy w dobie także różnych możliwości porozumienia się na najróżniejszych płaszczyznach. Teraz te meetingi przecież odbywają się również drogą internetową. Państwo macie ze sobą kontakt niemal w całym kraju. Nasza antena lubelska także ubogacona jest gośćmi z różnych odległych miejsc, bo to nie kilometry i nie przestrzeń ma znaczenie. Raczej to, co łączy. I teraz chciałabym, żeby pan się na chwilę zatrzymał przy tej pierwszej tradycji, o której dziś każdy z państwa coś od siebie. Bardzo proszę.
Kończąc program ze sponsorem, podjąłem decyzję, że chciałbym też przepracować tradycję ze sponsorem. I było mi również to dane. W ramach tradycji pierwszym takim krokiem jest tradycja pierwsza, która mówi, że nasze wspólne dobro powinno być stawiane na najpierwszym miejscu. Postęp indywidualny w większości zależy od naszej jedności grupowej.
Mm-hmm. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć, co państwo mają na myśli.
Dla mnie ta tradycja mogłaby się zamknąć w jednym słowie. Jedność. Dzięki niej tak naprawdę było mi dane zrozumieć nie tylko to, jaki jest sens istnienia grup rodzinnych Al-Anon, w jaki sposób one powinny funkcjonować, w jaki sposób my możemy wzajemnie sobie pomagać, ale też w jaki sposób mogę te wartości zawarte w tradycjach przełożyć na swoje życie i rodzinne, i zawodowe. Praca na stopniach pomogła mi w tym, aby poukładać siebie wewnętrznie, natomiast praca na tradycjach pomogła mi poukładać siebie w kontaktach z innymi ludźmi, czy w rodzinie, czy w pracy, czy we wspólnocie Al-Anon.
W ogóle w społeczności, prawda?
Tak, oczywiście. Jedność, która jest zawarta w tradycji pierwszej, ona pokazuje mi, że ja oczywiście jestem indywidualnością, że mam swoje indywidualne przeżycia, natomiast biorąc udział we wspólnocie Al-Anon, nie myślę tylko o sobie. Myślę o wspólnocie jako całości. Tradycja pierwsza, ona jest niebezpłodna na samym początku, ponieważ ona w jej treści zawarta jest kwintesencja tego, o czym mówią tradycje. O tym, że głównym celem funkcjonowania wspólnoty jest to, żeby wzajemnie się wspierać. To, żeby pomagać sobie wzajemnie. To też ja uzyskałem dzięki Alanon w praktyce tak naprawdę, bo po prostu też pani wspomniała, że pomimo tego, że nie mamy teraz możliwości dostępu bezpośrednio do siebie, możemy rozmawiać ze sobą, czy przez jakieś środki masowego przekazu, jak dzięki państwa radiu, czy przez internet, czy przez jakieś telekonferencje. To są narzędzia, które pozwalają nam tak naprawdę, pomimo tego, że jesteśmy gdzieś daleko od siebie, być blisko. I to też jest dla mnie bardzo ważne. Też tradycja pierwsza pokazuje mi to, że indywidualne jakieś zapędy poszczególnych członków wspólnoty mogą być bardzo krzywdzące dla całości. Ona pokazuje mi i tak naprawdę świadomie, jak bardzo ważne jest to, abyśmy czy w życiu rodzinnym, zawodowym, czy we wspólnocie skupili się na głównym celu. Jeżeli w moim życiu rodzinnym głównym celem moim jest to, aby rodzina trzymała się razem, to indywidualne jakieś takie autorytarne podejścia poszczególnych członków rodziny mogą być bardzo krzywdzące. W moim domu tak było tak naprawdę. W moim domu było tak, że... No właśnie to było zaprzeczenie tak naprawdę tradycji. W moim domu było tak, że tata nadużywała alkoholu, natomiast mama starała się ogarnąć całą rodzinę najlepiej jak potrafiła. Natomiast niejednokrotnie właśnie będąc w środku takiej wojny rodzinnej pomiędzy rodzicami, niestety, ale takim rykoszetem dostawały dzieci, w tym i ja. Więc wiem, jak bardzo ważne jest to, żeby to wspólne dobro było najistotniejsze. I to też jest tutaj świetnie podkreślone, że ten postęp indywidualny zależy od naszej jedności grupowej. Identycznie jest tak naprawdę w naszym życiu. W momencie, kiedy sami pracujemy nad sobą, pracujemy nad tym, żeby zmienić samego siebie, wtedy w sposób taki praktyczny możemy wpłynąć też na innych ludzi. Zmieniając siebie, dając sobie więcej prawa do takiej swobody, wolności, do tego, żeby pokochać samego siebie i siebie zaakceptować, mogę pokazać drugiemu człowiekowi, że też mogę się zmienić, tak? Że on też może się zmienić, jeżeli tylko będzie chciał. Nigdy nie zmieni się on pod naporem jakichkolwiek moich słów, czynów, przekonywań. Jeżeli będzie chciał się zmienić, to tylko znaczy dlatego, że będzie on sam chciał, będzie to czuł.
Musi czuć się wolny w tych swoich decyzjach.
To chciałby być niewolonym. Każdy sobie myśli tą wolność i ta wolność jest tak bardzo ważna. Natomiast, żeby innych tak naprawdę pchnąć do jakiejkolwiek zmiany, to trzeba zacząć od siebie. Nigdy nie zmienimy nikogo. To jest dla mnie tak bardzo ważne i tak często do tego wracam na co dzień w moim życiu, bo nieraz łapię się na tym, że chciałbym, nie wiem, czegoś innego, chciałbym, żeby było coś inaczej niż jest. Natomiast takie pogodzenie się z rzeczywistością, taka jaka jest, praca nad sobą przede wszystkim, takie pokochanie samego siebie i zaakceptowanie samego siebie jest też takim wyznacznikiem zmiany dla innych. Ja dzięki pracy nad sobą, którą dokonałem, poprawiłem swoje relacje z moją rodziną. Czy moja rozmowa z moim tatą, czy poprawienie jakości relacji z moim rodzeństwem, czy z innymi ludźmi, to jest efekt właśnie pracy nad samym sobą. A to wpływa dopiero tak naprawdę na jakieś szersze grono, szerszą grupę. Dla mnie to jest tak bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, ponieważ dzięki temu łatwiej jest mi odpuszczać. Jeżeli ktoś nie robi tak, jak ja uważam, że powinien robić. Ja pamiętam, jak w moim domu zawsze było tak głośno mówione, że jak kiedyś nadejdzie taki cudowny dzień, że tata przestanie pić, to wszystko się nagle poukłada. To nieprawda, bo były takie momenty, kiedy tata nie nadużywał alkoholu przez kilka tygodni, natomiast nic z tego głębszego się nie zmieniało, bo nie zmieniały się osoby, które oprócz alkoholika powinny też pracować nad sobą. I to właśnie też mi pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby wkładać indywidualną swoją pracę w to, żeby najpierw poprawić jakość swojego życia, dopiero pomagać innym, bo nie da się ratować innych, jeżeli sami nie jesteśmy uratowani. Ważne jest też o to, aby pamiętać o tym wspólnym dobrze, o tym, że stanowimy jakąś jedność jako rodzina, jako nawet współpracownicy w jednej firmie, czy jako członkowie wspólnoty, że indywidualne interesy poszczególnych osób nie powinny tak naprawdę konkurować z głównym celem funkcjonowania danej wspólnoty. Tradycje pokazują mi, w jaki sposób ja mogę funkcjonować na nowo tak naprawdę w otoczeniu. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja zawsze sądziłem, że tak jak wspominałem wcześniej, nie mam z tym problemu, natomiast jak się okazało, pewnego rodzaju schematy zachowań, które gdzieś były zaszczepione w mojej głowie, które sam sobie tak naprawdę zaszczepiłem w swojej głowie, spowodowały, że różnego rodzaju relacje zawodowe, osobiste czy rodzinne, one się powielały tylko z innymi osobami, dlatego że nie wykonałem swojej pracy nad sobą. I tak bardzo ważne jest to, żeby o tym pamiętać. I tego też się nauczyłem z tradycji pierwszej.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za to świadectwo, za pana refleksję. Natomiast korzystając jeszcze z pańskiej obecności na naszej antenie i z tego jednocześnie, że ten telefon zaufania, który w tak zwanych normalnych czasach bezcovidowych, przedcovidowych, zwykle odbierany był tu w przedsionku naszego studia, dziś od czasu zupełnie zmieniających się i zmienionych warunków życia, okazało się jednak, że jest wyjście i że ten telefon, który często raz czy dwa razy w tygodniu był dostępny dla was, dla uczestników wspólnoty Al-Anon, przeniósł swoją obecność zawsze we środy do północy i zawsze można zadzwonić. I zawsze można rozpocząć tę drogę, bo to najpierw zaczyna się od drogi po 12 stopniach czy 12 krokach. Ale żeby rozpocząć, tu wnioskuję w oparciu o pańską opowieść, trzeba wiedzieć, że taką decyzję się podejmuje świadomie, prawda? Z własnej i nieprzymuszonej.
Ale też trzeba sobie nadzieję z mojego punktu widzenia, samemu sobie taką nadzieję, że może coś się zmienić. Że warto spróbować, że warto dzwonić, warto wejść na meeting, porozmawiać z kimś, kto ma podobny problem jak ja i porozmawiać dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, która przeżyła podobną historię jak ja, w związku z tym bardzo, po prostu bardziej zrozumie niż ktoś, jakaś koleżanka z pracy albo kolega z pracy, który w takiej sytuacji być może w swoim domu nie ma, bo nie chce o niej mówić, w związku z tym nas po prostu nie zrozumie. A tutaj właśnie to jest cudowne w wspólnocie, że mamy tak duże grono osób, które całkowicie anonimowo mogą dzielić się swoim życiem z nami, tak jak ja to robię dzisiejszego dnia.
I tak jak pan powiedział, na ten pierwszy meeting warto pójść choćby ze zwykłej ciekawości.
Tak, to było coś, co mnie prowadziło właśnie do Al-Anon, a uratowało moje życie.
Dziękuję panie Krzysztofie. Dobrej, spokojnej nocy życzę i dobrego 2021 roku.
Bardzo dziękuję. Dziękuję i życzę wszystkim wszelkie pomyślności w tym nowym roku. Wszystkiego dobrego.